Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Dream big and win translating passion into purpose and creating a billion-dollar business to książka biznesowa Liz Elting, współzałożycielki TransPerfect,
globalnej firmy świadczącej usługi językowe i biznesowe. Autorka opisuje drogę od pomysłu rozwijanego w akademiku New York University do przedsiębiorstwa, które osiągnęło skalę przekraczającą miliard dolarów przychodów. Nie przedstawia jednak tej historii jako prostego wzoru na szybkie wzbogacenie się. Jej celem jest pokazanie, w jaki sposób pasja przekształca się w konkretny cel, a następnie w systematyczne działania, decyzje i standardy pracy. Książka łączy elementy autobiografii przedsiębiorczej z poradnikiem dla osób zakładających firmy, zarządzających zespołami lub chcących działać bardziej przedsiębiorczo w istniejącej organizacji. Elting koncentruje się na ryzyku, wytrwałości, odpowiedzialności,
kulturze organizacyjnej oraz przełamywaniu barier, z którymi mogą stykać się kobiety i inne niedoreprezentowane grupy.
Najważniejsza teza brzmi prosto: samo wielkie marzenie nie wystarcza, ponieważ o jego wartości przesądza konsekwentne wykonanie pracy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od pasji do celu wymaga przełożenia ambicji na codzienne działanie. Centralna idea książki polega na rozróżnieniu między inspirującą wizją a praktyką jej realizowania.
Elting nie odrzuca marzeń, ponieważ to one pomagają rozpoznać kierunek, dostrzec problem rynkowy i utrzymać energię w trudnych momentach.
Podkreśla jednak, że marzenie bez działania pozostaje deklaracją. W jej ujęciu pasja staje się użyteczna dopiero wtedy, gdy zostaje połączona z celem, a cel z serią konkretnych decyzji podejmowanych każdego dnia.
Historia TransPerfect stanowi dla niej podstawę tego argumentu. Znajomość języków i doświadczenia międzynarodowe były punktem wyjścia. Lecz firma powstała dzięki gotowości do stworzenia sobie własnej możliwości zawodowej i wykonywania pracy potrzebnej do jej rozwinięcia.
Ta perspektywa chroni przed częstym błędem początkujących przedsiębiorców, czyli utożsamianiem entuzjazmu z postępem. Postęp wymaga obsługi klientów, rozwiązywania problemów, zdobywania informacji zwrotnej i poprawiania procesu, także gdy zadania są mało efektowne.
Elting proponuje więc bardziej wymagającą definicję celu. Nie jest on hasłem o przyszłości, lecz kryterium wyboru bieżących działań.
Czytelnik może odnieść tę zasadę także do kariery etatowej.
Zamiast czekać na idealną okazję, warto określić działanie, które zwiększa kompetencje, odpowiedzialność lub wartość dostarczaną odbiorcom.
Książka akcentuje, że wykonanie pracy ma większą wagę niż same afirmacje i deklaracje ambicji. Po drugie, podejmowanie ryzyka i uczenie się na porażkach jako warunek rozwoju.
Elting przedstawia ryzyko nie jako lekkomyślną skłonność do stawiania wszystkiego na jedną kartę, lecz jako konieczność opuszczania strefy, w której rozwój jest ograniczony.
Jej własne przejście od niezadowalającej pracy do współtworzenia firmy ilustruje moment,
drutu, którym bezpieczna ścieżka przestaje odpowiadać aspiracjom i dostrzeżonej możliwości rynkowej.
Książka sugeruje, że przedsiębiorca nie może oczekiwać pełnej pewności przed działaniem.
Informacje są zawsze niepełne, a decyzje dotyczące klientów, ludzi i ekspansji trzeba podejmować mimo niepewności. Równie istotna jest interpretacja niepowodzeń.
Porażka nie zostaje tu przedstawiona jako dowód braku predyspozycji, ale jako źródło danych o błędnych założeniach,
niewystarczającym przygotowaniu lub potrzebie zmiany sposobu działania.
Takie podejście ma praktyczne znaczenie, bo pozwala odróżnić kosztowną lekcję od powodu, by definitywnie zrezygnować.
Elting łączy tę postawę z hartem psychicznym i wytrwałością.
Grit nie oznacza ślepego powtarzania tej samej czynności, lecz utrzymanie zaangażowania przy jednoczesnym korygowaniu metod.
Jest to ważne zwłaszcza w budowaniu firmy, gdzie odmowy klientów, napięcia finansowe i trudne decyzje personalne są częścią procesu.
Książka nie obiecuje, że odwaga usuwa zagrożenia. Twierdzi raczej, że unikanie wszelkiego ryzyka ogranicza możliwość wykorzystania własnego potencjału. Po trzecie,
mentalność właścicielska buduje odpowiedzialność poza gronem założycieli. Jednym z najbardziej konkretnych tematów książki jest mentalność właścicielska, rozumiana jako postawa,
drutu, której ludzie traktują wyniki firmy i jakość własnej pracy tak, jakby sami odpowiadali za całość przedsięwzięcia.
Elting zaznacza, że takie myślenie nie powinno być zarezerwowane dla założycieli ani najwyższej kadry. W rozwijającej się organizacji lider nie może osobiście kontrolować każdej decyzji, dlatego potrzebuje zespołu zdolnego zauważać problemy, proponować usprawnienia i brać odpowiedzialność za rezultat. Mechanizm tej idei jest prosty, ale wymagający. Pracownik, który zna cel swojej roli, ma jasne oczekiwania i czuje, że jego inicjatywa jest traktowana poważnie, łatwiej podejmuje działania wykraczające poza minimalny zakres obowiązków. Z kolei organizacja musi stworzyć warunki, w których odpowiedzialność nie staje się pustym sloganem ani pretekstem do przerzucania winy. Elting wiąże tę kulturę z przejrzystością celów, regularną rozmową z pracownikami i realnym rozliczaniem ustaleń. Szczególne znaczenie mają spotkania jeden na jeden, ponieważ pozwalają sprawdzać, czy obie strony tak samo rozumieją priorytety, przeszkody i kryteria dobrej pracy.
W tym ujęciu odpowiedzialność nie jest wyłącznie cechą charakteru pracownika. Jest skutkiem systemu zarządzania, który łączy autonomię z informacją zwrotną i konsekwencją.
To odróżnia podejście Elting od porad ograniczających się do wezwania, by zatrudniać po prostu bardziej zmotywowane osoby. Po czwarte. Skalowanie firmy zależy od kultury bezpieczeństwa psychologicznego i informacji zwrotnej. Elting pokazuje, że wzrost przedsiębiorstwa nie jest wyłącznie problemem sprzedaży lub finansowania. Gdy zespół się rozrasta, decydujące stają się normy komunikacji, czy pracownicy mówią o błędach, czy przekazują trudne informacje i czy mogą zakwestionować nieefektywne rozwiązanie bez obawy przed upokorzeniem. Właśnie dlatego autorka podkreśla znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego. Nie oznacza ono obniżania wymagań ani unikania krytyki. Przeciwnie, ma umożliwiać wcześniejsze ujawnianie problemów, uczenie się oraz prowadzenie rzeczowych sporów o jakość decyzji. Kultura oparta na strachu może chwilowo wymuszać posłuszeństwo, ale utrudnia liderom poznanie rzeczywistej sytuacji. Elting wskazuje również na rolę ciekawości i proaktywności u osób zarządzających. Lider powinien zadawać pytania, szukać opinii blisko źródła problemu i reagować na sygnały, zanim staną się kryzysem. Regularna, konkretna informacja zwrotna służy tu nie tylko ocenie wyników, lecz także doprecyzowaniu oczekiwań i rozwijaniu ludzi. Ważna jest także transparentność, ponieważ brak wiedzy o priorytetach firmy skłania zespoły do działania według domysłów. W praktyce opisany model wymaga od menedżera czasu na rozmowy i gotowości do słuchania, a nie jedynie wydawania poleceń. Książka proponuje więc wizję skalowania, w której procesy i wskaźniki są potrzebne, ale nie zastępują zaufania, jasnej komunikacji oraz odwagi w zgłaszaniu niewygodnych faktów. Na koniec, ambicja biznesowa zostaje połączona z przełamywaniem barier i działaniem dla innych. Dream Big and Win umieszcza przedsiębiorczość w szerszym kontekście społecznym. Elting opisuje drogę zawodową jako kobieta budująca firmę o globalnej skali. A jej doświadczenia obejmują również zetknięcie z uprzedzeniami związanymi z płcią w środowisku biznesowym. Dzięki temu książka nie traktuje sukcesu wyłącznie jako zdobycia pozycji, wpływów czy wysokich przychodów. Autorka argumentuje, że rozwój powinien prowadzić do pełniejszego wykorzystania możliwości, a także do tworzenia warunków, w których inni mogą rozwijać własne aspiracje. Ten wątek jest spójny z jej działalnością filantropijną i zaangażowaniem w rozwój kobiet oraz grup niedoreprezentowanych. Znaczenie tej perspektywy jest praktyczne. Osoba, która dostrzega systemowe bariery, może świadomiej budować proces rekrutacji, zasady awansów, sposób prowadzenia spotkań i dostęp do mentoringu. Nie chodzi więc o abstrakcyjne hasło równości, lecz o analizę tego, kto otrzymuje możliwość zabrania głosu, popełnienia błędu, zdobycia doświadczenia i objęcia odpowiedzialnej roli. Jednocześnie Elting nie przedstawia tych barier jako argumentu za obniżaniem ambicji. Jej stanowisko jest odwrotne. Osoby napotykające ograniczenia powinny mieć dostęp do narzędzi, sieci wsparcia i wzorców, które pozwalają im działać na dużą skalę. Tym samym książka rozszerza definicję zwycięstwa. Rezultat biznesowy pozostaje ważny, ale trwałe znaczenie ma także to, czy sukces zwiększa możliwości innych ludzi i czy organizacja nie powiela mechanizmów wykluczenia. Podsumowując, książka Liz Elting będzie szczególnie użyteczna dla osób, które rozważają założenie firmy, prowadzą młode przedsiębiorstwo albo chcą lepiej rozumieć, jak łączyć ambicje z codziennym zarządzaniem. Skorzystają z niej także menedżerowie budujący zespoły oraz pracownicy, którzy chcą rozwijać mentalność właścicielską bez konieczności natychmiastowego rozpoczynania własnej działalności.
Jej wartość praktyczna wynika z połączenia kilku poziomów analizy osobistej decyzji o podjęciu ryzyka, dyscypliny działania, budowania kultury odpowiedzialności i tworzenia organizacji, w której informacje mogą swobodnie docierać do osób decyzyjnych. Czytelnik nie otrzymuje obietnicy uniwersalnej recepty na miliardowy biznes. Zamiast tego dostaje zestaw zasad osadzonych w doświadczeniu osoby, która rozwijała firmę od małej inicjatywy do globalnej skali. Realistyczniejsze niż wiele książek biznesowych, które koncentrują się na jednym przełomowym pomyśle lub spektakularnym momencie sukcesu. Na tle podobnych poradników Dream Big and Win wyróżnia się także połączeniem historii przedsiębiorczej z tematem kobiet w biznesie. Barier systemowych i odpowiedzialności za wpływ na innych. Elting nie przeciwstawia osiągnięć finansowych wartościom społecznym, lecz pokazuje, że przywództwo może obejmować oba obszary. Największą korzyścią dla czytelnika jest więc uporządkowanie relacji między wizją a wykonaniem. Cele muszą być wysokie, ale ich realizacja zależy od powtarzalnych działań, przejrzystych oczekiwań, odporności na niepowodzenia i zdolności do uczenia się wraz z zespołem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Liz Elting, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.